Rozmowa dnia.
Magda Gałczyńska, witam ponownie Państwa i moim gościem jest profesor Jerzy Kropiwnicki, członek Rady Polityki Pieniężnej i były prezydent Łodzi. Dzień dobry.
Moje uszanowanie.
Panie profesorze, ja od Łodzi właśnie chciałabym zacząć. Tak, patrzy pan z pozycji dawnego włodarza tego miasta na kierunek, w którym Łódź się rozwija. Jak pan to ocenia? Ja zapytam bardzo ogólnie. To jest dobry kierunek, bo mamy planowaną tę najnowszą inwestycję za ponad ćwierć miliarda złotych, czyli budowę orientarium w łódzkim zoo. Myśli pan, że na to właśnie powinniśmy stawiać?
No, zadała pani dwa pytania w jednym, bo jeżeli chodzi o taki ogólny kierunek, to muszę powiedzieć, że nadal uważam, że dla wizerunku Łodzi w świecie, który przebijał się jako kontynuacja Łodzi filmowej, no to rezygnacja z studiu Lyncha i z Camera Image to jest błąd niewybaczalny i na
ja
dodatek...
Wejdę w słowo, jeśli można. Jeden z radnych Platformy powiedział mi, że to, co proponowano, mówimy już o budowie centrum festiwalowo-kongresowego, to było, tu cytat, to była próba dojenia miasta.
Bzdura. Płacą za o wiele słabszy i nieznany międzynarodowo festiwal, nie wymienię tytułu. W zeszłym roku zapłacili tyle, co za 5 lat Camera Image. I po prostu jest to bzdura i nieprawda. Rzecz polega na tym, że tam były konflikty między jednym ze sponsorów Platformy Obywatelskiej a szefem tego festiwalu i jak to się mówi, to się przeniosło na decyzję Rady Miejskiej w Łodzi, niestety.
No, nie powinno bez wątpienia.
A co do owej instalacji na terenie ogrodu zoologicznego, to muszę powiedzieć, że nie wiem, czy przeprowadzono tutaj takie badania, bo jak w swoim czasie była oferta, żeby w Łodzi budować stok narciarski, to inwestor taki całoroczny ze sztucznym oziębianiem, to inwestor, który z tą propozycją przyszedł, miał jednocześnie badania, z których wynikało, że zasięg tego rodzaju inwestycji wynosi w mniej więcej 120 kilometrów w promieniu od
miasta,
od takiego miejsca. I to wydawało się wtedy atrakcyjne. Nie wiem, jak to orientarium, jaki jest jego zakres oddziaływania. Jeżeli jest porównywalny, no to warto się nad tym zastanawiać. Ale pierwsza rzecz, to muszę powiedzieć, mam takie skrzywienie, chyba wynikające z moich studiów, że jak jest propozycja, to trzeba brać ją pod rachunek. Niekoniecznie nawet bezpośrednio pieniężny, ale właśnie jaki zasięg oddziaływania, z jakiej odległości będą ściągani ludzie do obejrzenia tego, na ile to wpłynie na wizerunek miasta, na jego atrakcyjność. No to są te rzeczy, które trzeba zbadać, zanim podejmie się taką decyzję, bo można powiedzieć...
A sam pomysł?
Sumy, którymi w życiu operowałem, można powiedzieć, dalece były większe od tego, więc to mnie nie specjalnie... to na mnie wrażenia nie robi, tylko chciałbym wiedzieć za co. Bo czasami 50 groszy jest za dużo, a czasami pół miliarda jest w sam raz. To można powiedzieć, zależy co się kupuje i jakie mają być tego skutki.
No, tego jeszcze nie wiemy, siłą rzeczy.
No jeżeli by inwestor nie potrafił sporządzić takiej kalkulacji, która by jednoznacznie przekonała co do tego, że to warto, no to sorry.
Ja właśnie odnoszę wrażenie, że tu troszkę od innej strony to jest robione, bo inwestora jeszcze nie ma. Dopiero będzie się go szukać. Na razie jest pomysł.
No tak, ale czy ten pomysł był w jakikolwiek sposób badany? Czy próbowano oszacować, jaki będzie zasięg oddziaływania, w sensie przyciągania potencjalnych zwiedzających do tego miejsca?
No usłyszeliśmy, że zasięg ogromny, tak.
No zaraz, ale... Jeszcze raz zadaję pytanie. Przeprowadzono jakąś kalkulację, jakieś badania społeczne, jakieś tego typu rzeczy?
No z bo tego, co wiem, to jeszcze takich danych nie przedstawiono.
No to jak, przepraszam, jeżeli zasięg ogromny na zasadzie pani Józia powiedziała, pani Kazia, a pani Kazia usłyszała to od Karolka, no to sorry.
I pozostając przy pieniądzach właśnie, Marek Belka jako kandydat na szefa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Myśli pan, że to jest wybór taki już, powiedziałabym, ja nie chciałabym spalić kandydata, broń Boże, 70%? To jest mocny kandydat?
Kandydat jest mocny, ale szanse nie są największe, między innymi dlatego, że minister finansów trochę za długo z tą sprawą się woził. W międzyczasie niektóre z liczących się wpływowych krajów wyraziły już swoje preferencje. Gdyby ta kandydatura była ogłoszona tak, jak mogła być, choćby tydzień wcześniej, no to można by było podejmować rozmowy na przykład z Francją, która no niestety już się zdeklarowała po stronie aktualnego. I jest bardzo prawdopodobne, że pociągną za sobą Niemców. Niemcy jeszcze się nie zdeklarowali, ale na ogół grają w tym samym koncercie, co Francja. I nie wiem, no.
Szkoda.
No szkoda, szkoda. Dlatego, że po prostu lepszego kandydata w tej chwili Polska nie ma. I gdyby był zgłoszony wystarczająco wcześnie, no to miałby ogromne szanse na zwycięstwo, dlatego że jest bardzo szanowany w tym międzynarodowym świecie bankierskim. Chciałbym przypomnieć, że on już tam spełniał różne role koordynacyjne w międzynarodowych gremiach banków centralnych. Także jest znany, jest szanowany, ma za sobą pracę w światowych organizacjach finansowych, także zna języki, więc tu można powiedzieć, miał wiele atutów, które mogłyby być do wykorzystania. Dzisiaj można powiedzieć, szanse jakieś tam są, bo jak to się mówi, póki piłka w grze, no to trzeba grać. Natomiast one są no, mniejsze ze względu na opóźnienie pana ministra Szałamachy, jeżeli chodzi o wysłanie listu, bo pan Morawiecki tu i pani premier podjęli decyzję bardzo szybko. To muszę
no i zadeklarowali się, tylko rozumiem, że w kwestie formalne, tak?
Problem polega na tym, że udziałowcem w eborze jest minister finansów każdego kraju. I wobec powyższego tam się czeka nie na list pani premier, nie na list wicepremiera, tylko na list ministra finansów. I wobec powyższego nawet wiadomo, że decyzja jest, to póki listu nie ma, to nie ma sprawy.
Panie profesorze, zapytam pana jako byłego parokrotnie ministra, członka Rady Ministrów.
No na razie z najdłuższym składem,
składem
w rządzie.
To prawda.
Stażem w rządzie.
Z najdłuższym stażem. Jak pan patrzy na to, co dzieje się aktualnie po opinii Komisji Weneckiej, po decyzji, po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego i po tych protestach weekendowych, widzi pan jakieś wyjście z tego pata?
Pani redaktor, istnieje pewnego rodzaju dobry zwyczaj. Rada Polityki Pieniężnej i jej członkowie nie wypowiadają się na temat polityki rządu i liczą na wzajemność ze strony rządu co do swojej polityki.
A to zapytał w takim razie o siły polityczne.
W przeszłości już się zdarzało, że między tymi dwiema instytucjami pojawiał się konflikt i to niedobrze służyło Polsce.
Wycofuję pytanie o rząd, pytam o porozumienie sił politycznych. Myśli pan, że jest na to szansa? Oczywiście, bo sytuacja jest, tak sądzę, bardzo trudna.
Oczywiście, że jest. Jest trudna, ale nie przez takie problemy Polska przechodziła i można powiedzieć, jestem przyzwyczajony do tego, że przecież ja zaczynałem swoją karierę w związkach zawodowych, w NSZZ Solidarność, więc wiem, że największe napięcie jest tuż przed podjęciem ostatecznych rokowań.
Ty myśli pan, że dojdzie do porozumienia? Mam tak na to, zapowiedzi mam wrażenie...
Mam na to nadzieję. No, no i zapowiedzi. Moi koledzy i ja sam w swoim czasie zawsze, prawda, jak było przystępowanie do negocjacji, to się mówiło ani kroku w tył. No a potem, prawda, życie ma to do siebie, że trzeba jednak szukać jakichś kompromisów. Niech mi pani pokaże chociaż jedno dobre małżeństwo, które w największych sporach nie musi koniec końców szukać kompromisu i modus vivendi, jeśli
to rozwiedzione,
mają zamiar,
panie profesorze.
Jeżeli mają zamiar żyć razem. A Polacy się rozwieść z państwem, ze swoją ojczyzną raczej nie mają szans. Ci, co chcieli z tego skorzystać, to są już za granicami.
Dziękuję bardzo. Profesor Jerzy Kropiwnicki, członek Rady Polityki Pieniężnej, był państwa i moim gościem.
Moje uszanowanie.